Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, Magdalena Ogórek. I to są rozmowy pod krawatem. Pod krawatem mój gość już tutaj siedzi i czeka na Państwa. Paweł Szefernaker, witam serdecznie.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Sekretarz stanu obecnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale za kilka dni już nie, prawda?
Pani redaktor, rekonstrukcja, nowe wyzwania.
Jakie one
także
będą?
Ja bardzo się cieszę, że dostałem propozycję od pana premiera i od pana ministra Joachima Brudzińskiego, możliwość współpracy z panem ministrem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie będę odpowiadał za dział administracji, za współpracę z wojewodami, z samorządami. To wszystko także, co jest istotą polityki, a z drugiej strony, co też przez ostatnie lata miałem okazję obserwować, czego miałem okazję się uczyć i też zdobywać doświadczenie, bo przecież i byłem radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Myślę, że ci wszyscy, którzy ze mną współpracowali w Sejmiku, później miałem okazję także obserwować to z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez ostatnie dwa lata. Także myślę, że to doświadczenie będzie teraz, będę mógł teraz wykorzystać na rzecz ciężkiej pracy dla Polski, a z drugiej strony myślę, że ci wszyscy, którzy, tak jak powiedziałem, ze mną współpracowali w Sejmiku, wiedzą, że jestem taką osobą, która w polityce bardzo ceni sobie dialog i chciałbym ten dialog z samorządami, z organizacjami współpracującymi z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzić i utrwalać. I myślę, że także będziemy z panem ministrem Brudzińskim mieli wielkie zadanie kontynuacji tej polityki, którą rozpoczął pan minister Błaszczak.
Zaraz do tej kontynuacji bardzo chciałabym się odnieść. Natomiast czy jeszcze rok lub dwa lata temu myślał pan, że właśnie tak potoczy się pana droga polityczna?
Pani redaktor, polityka to także wyzwania, odpowiedzialność, więc powiem tak, że gdybym miał dwa lata temu marzyć o tym, gdzie mógłbym kontynuować swoją misję w rządzie, to właśnie marzyłbym o tym ministerstwie i o współpracy z panem ministrem Brudzińskim, z którym od lat znamy się ze współpracy takiej politycznej. Pani redaktor, gdyby ktoś mnie zapytał jeszcze nawet nie dwa lata temu, ale miesiąc temu, że będę ministrem spraw wewnętrznych i administracji i moja pierwsza rozmowa pod ogłoszeniu tej informacji będzie w Radiu Szczecin z panią redaktor Ogórek, to wtedy też bym w to nie wierzył. Także życie
nas zaskakuje.
Życie nas
czas.
Zaskakuje, ale bardzo się cieszę, bo to dla mnie także wielki honor, że mam okazję rozmawiać na łamach radia z miasta, z którego pochodzę, z miasta, gdzie mieszkają moi rodzice, którym bardzo dziękuję za to wszystko, co dla mnie zrobili i dziękuję także mojej siostrze, bo dzięki nim także dzisiaj tutaj jestem.
Myślę, że Szczecin i okolice bardzo uważnie w tym momencie pana słuchają, ale słucha też cała Polska, która będzie chciała wiedzieć, czy nowy minister Joachim Brudziński będzie kontynuował dzieło Mariusza Błaszczaka. Czy z kolei przychodzi również ze swoimi wiceministrami i z nową wizją tego resortu pod pachą?
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przez ostatnie dwa lata, mówiąc tak kolokwialnie, zostało bardzo dobrze poukładane przez pana ministra Błaszczaka i w tych rozmowach z panem ministrem Błaszczakiem, z panem ministrem Brudzińskim, z panem premierem Morawieckim rozmawialiśmy o tym, że to będzie po prostu wielkie zadanie dobrej kontynuacji tego, co było. W polityce często wygląda tak, że trzeba zmienić pozycję po pewnym czasie, tak żeby też może ta polityka nabrała nowych wyzwań, żeby tak w każdym zespole, no ja jestem kibicem piłki nożnej, więc wiem, że czasami te przetasowania i zmiana pozycji jest bardzo ważna, dlatego żeby ten zespół odświeżyć. Nikt nie jest przywiązany do swoich stołków, co zresztą pokazały ostatnie zmiany w rządzie, ale także te wcześniejsze. I myślę, że przede wszystkim najważniejsze to jest to, żeby kontynuować to wszystko, co robił pan minister Błaszczak, z takim duchu odpowiedzialności za to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie we własnym państwie. I to jest dla nas bardzo ważne i to jest absolutny priorytet.
No właśnie słucham pana z uwagą odnośnie tych przetasowań, bo mówi się zawsze tak, że nowy rząd to są nowe wyzwania i to są nowi politycy na nowe cele, nowe czasy. Elektorat, ale także opozycja przede wszystkim, która uważnie przygląda się temu, co robi Prawo i Sprawiedliwość, będzie na pewno obserwowała, w którą stronę resort spraw wewnętrznych podąży. Czy rzeczywiście Joachim Brudziński będzie pewną taką kontynuacją tego, co rozpoczął minister Błaszczak, ale podejrzewam, że nawet w obrębie pana zadań i odpowiedzialności, jak pana już trochę znam i obserwuję z działalności politycznej, na pewno też już pan sobie jakieś cele wytyczył.
Myślę, pani redaktor, że czas o mówieniu o celach i zadaniach to jeszcze przed nami, jak powiedzmy sobie już to wszystko się ukonstytuuje i te zapowiedzi będą zrealizowane i będziemy mogli pracować już w resorcie. Na pewno nie chciałbym, żeby moi bliscy współpracownicy czy urzędnicy dowiadywali się z radia czy z telewizji, więc myślę, że w najbliższym, czy z mediów, w najbliższym czasie na pewno usiądziemy, wyznaczymy sobie cele i będziemy także informowali o nich opinię publiczną. Głównym celem bezpieczeństwo Polaków i kontynuacja tego, co przez ostatnie dwa lata robił pan minister Błaszczak.
Nowi ministrowie będą mieli nowe cele, z kolei odwołani ministrowie zasiedli w ławach poselskich jako zwykli posłowie. Pan świetnie korzysta z Twittera i na pewno pan widział szeroko zakrojoną dyskusję na temat odwołania Antoniego Macierewicza.
Pani redaktor, dla mnie jako dla młodego człowieka w polityce, który podchodzi do tej polityki, bardzo stara się, bardzo ideowo podchodzić do także do tych zmian, które zaszły. Zmiany i sposób, w jaki politycy, ministrowie, ale także pani premier podeszła do tych zmian, budzi największy szacunek. To znaczy są cele, wiemy, że potrzebne jest przyspieszenie. Wiemy, że bardzo często opinia publiczna zajmuje się tym, jakie nazwiska w danym resorcie się pojawiają, czy pełnią jaką funkcję.
Siłą rzeczy, bo jednak Antoni Macierewicz ma swoją pozycję.
I to jest oczywiście tak naturalne dla mediów, ale chciałbym podkreślić to, odpowiadając jeszcze, chciałbym podkreślić, że dla mnie podejście polityków, podejście pani premier Beaty Szydło, podejście ministra Antoniego Macierewicza pokazuje dziś, jak wielkimi politykami są ci ludzie, z jaką estymą, z jaką ideą podchodzą do pełnionych funkcji. Nikt z nas nie jest raz na zawsze przyspawany do danych stołków, jak to się mówi bardzo kolokwialnie. I z wielkim szacunkiem podchodzę do tego, jak politycy, ministrowie, którzy odeszli z rządu, pełnili swoje funkcje i jak wyglądało to odejście, bo pamięta pani, pewnie i słuchacze też, jak to wyglądało bardzo często we wcześniejszych rządach. My pokazujemy, że dla nas najważniejsza jest sprawa, najważniejsza jest realizacja tego, co zapowiedzieliśmy, a nieważne jest to, kto to realizuje. I myślę, że to jest, jeszcze raz chciałbym podkreślić, że z wielkim szacunkiem chciałbym powiedzieć o tym, że sposób i styl, w jakim odeszli w tej chwili, na chwilę pewnie, politycy z zajmowanych stanowisk i będą pewnie pełnili inne ważne stanowiska, budzi mój największy szacunek.
Ja rzeczywiście tu pełna zgoda, bowiem sposób, w jaki przestała pełnić swoje obowiązki pani premier Beata Szydło, był szeroko komentowany przez prasę, że odbyło się to z niezwykłą klasą i z ogromnym poszanowaniem dla swego urzędu i przede wszystkim dla obywateli. Tylko znowu, nowy rząd, nowe wyzwania. Jakie obowiązki będą stały przed panią premier Beatą Szydło?
Pan premier Morawiecki w tej chwili na pewno w większym stopniu będzie stawiał jako premier kierunek rządu na kwestie związane z gospodarką, z ekonomią, z tym wszystkim, co w konsekwencji ma odzwierciedlać się w dobrym stanie portfeli Polaków. To po pierwsze, a po drugie pani premier przez ostatnie dwa lata wprowadzała wiele programów społecznych, dzięki którym także mieszkańcom na Pomorzu Zachodnim, przyjazdem posłem z Koszalina, wiem, jak mieszkańcom na Pomorzu Środkowym, szczególnie w gminach popegeerowskich, zaczęło się inaczej żyć po wprowadzeniu programów socjalnych i myślę, że pani premier będzie jako wicepremier tutaj pilnowała także tej drogi prospołecznej, którą Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało w kampanii i którą jej rząd realizował.
Rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości cały czas ciężko pracuje, co znajduje odzwierciedlenie w sondażach, bowiem co rusz pokazują się wyniki wskazujące, że 50% Polaków chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Ja się tylko obawiam jednego, bo uważam, że każdy rząd potrzebuje sprawnie działającej opozycji. Natomiast to, co opozycja wykonuje w tym momencie, nie sprawia, że kiedyś się rozleniwicie, bowiem nie macie z czym się zderzyć. Opozycja cały czas nie potrafi pokazać alternatywnej wizji Polski.
Pani redaktor, na pewno w polityce, jakbyśmy zobaczyli, z kim przegrywały kolejne rządy, to bardzo często kolejne rządy przegrywały same ze sobą. I każdy polityk powinien o tym wiedzieć, że trzeba cały czas pamiętać o tym, żeby nie popełniać błędów, żeby z popełnionych błędów wyciągać wnioski. Naprawdę to, co się dzieje z opozycją w ostatnim czasie, także u nas na Pomorzu Zachodnim, bo wszyscy wiemy, jakie zarzuty na razie medialne są stawiane, ale jest też wniosek o uchylenie immunitetu dla pana posła z Platformy Obywatelskiej, lidera struktur koszalińskich zachodniopomorskich Platformy Obywatelskiej.
Pan na myśli Stanisława Gałowskiego, który już obciążył Joachima Brudzińskiego na łamach mediów tym, że to na pewno jest rozgrywka polityczna.
Widzi pani, i to jest taki sposób na prowadzenie polityki. Ci ludzie tak prowadzą politykę. Ja myślę, że politykę można prowadzić inaczej. Ja chciałbym dziś życzyć panu Gawłowskiemu, żeby się oczyścił z zarzutów. Tak po ludzku. Ponieważ te zarzuty, jeżeli się potwierdzą, to jest po prostu wstyd dla Pomorza Zachodniego, wstyd dla mieszkańców Koszalina, regionu, dla mieszkańców Szczecina także, bo pan Gawłowski jest szefem struktur zachodniopomorskich całych. Przykro mi, że o naszym regionie mówi się w kontekście zarzutów i to takich, no powiedzmy sobie, niesmacznych, takich, których nigdy nie powinny się w polityce zdarzyć. I życzę panu posłowi Gawłowskiemu tak po ludzku po prostu, żeby oczyścił się z tych zarzutów, bo to będzie wtedy dobrze dla regionu i dobrze dla mieszkańców, którzy zapewne dzisiaj się tego wstydzą. Ja jak rozmawiam z ludźmi w Koszalinie, z mieszkańcami, to mówią, że się po prostu wstydzą tego, że o mieście mówi się w taki sposób w mediach ogólnopolskich.
Zostawmy na moment problemy Platformy Obywatelskiej. Pewnie będziemy do nich jeszcze niejednokrotnie wracać i zastanawiam się jeszcze, co z resortem cyfryzacji, pewnie bliskim panu też, bo to są obszary pana zainteresowań. Dobrze mówię, prawda?
Tak, pani redaktor. Na pewno rząd Prawa i Sprawiedliwości utrzymał to ministerstwo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości także, ja miałem okazję przy pani premier pracować ostatnie 2 lata i także tymi kwestiami cyfrowymi się zajmowałem, współpracowałem z panią minister Streżyńską przecież. I to agenda jednolitego rynku cyfrowego. To pewnie są takie rzeczy, które nie wszyscy są mówione takim językiem, że nie wszyscy muszą je rozumieć słuchając, ale to są rzeczy takie, które stanowią nowoczesne państwo. I na pewno warto także, żeby tak jakby te kwestie były ważne dla rządu i warto, żeby były być może wzmocnione taką politycznym także wsparciem, no bo wiadomo, że pełniąc funkcję ministra, do tej pory pani minister Streżyńska była ministrem takim eksperckim, ministrem niezwiązanym politycznie, ale koniec końców wszystko w życiu na końcu sprowadza się do polityki i jeżeli mamy rozmowę o ważnych kwestiach związanych z innowacjami, z nowymi technologiami, z cyfryzacją, z tym wszystkim także, co dotyczy codziennego życia Polaków, to ważne, żeby były na to środki budżetowe, ważne na to, żeby była współpraca międzyresortowa z MSWiA, z MON-em, z rozwojem i do tego też potrzebna silna pozycja polityczna. Stąd myślę te zmiany w Ministerstwie Cyfryzacji, które w najbliższym czasie także będziemy poznawali.
Jednak już na odchodne, dla pani minister Anny Streżyńskiej trzeba jej przyznać, że na przykład jej poprzednik Andrzej Halicki, no myślę, że obserwując jej działalność i obserwując jej sukcesy, które niewątpliwie też miała na swoim koncie, no nie spał po nocach, bo obserwował, jak kobieta może sprawnie dowodzić tym ministerstwem i realizować dużo więcej, niż on był w ogóle w stanie zaplanować dla tego ministerstwa.
Pani redaktor, ja tutaj bym, broń Boże, nie dzielił na to, że kobieta nie mogłaby pełnić najważniejszych stanowisk i dużo sprawniej niż mężczyzna zarządzać. Dla mnie to jest bardzo naturalne. Mieliśmy panią premier Beatę Szydło, o której nie pozwolę nigdy w życiu nikomu złego słowa powiedzieć, która sprawnie zarządzała rządem. I także mieliśmy panią, mamy panią minister Rafalską, mamy wiele kobiet w polityce, także pełniących funkcje z nadania Prawa i Sprawiedliwości, które bardzo się sprawdzają w tym życiu publicznym, w zarządzaniu, w administracji. I przede wszystkim myślę, że są pewnego rodzaju nowe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem, z przesunięciem także pewnych akcentów. Pani minister zrobiła wiele, ale myślę także, że są nowe zadania i potrzebna jest osoba, która w inny sposób trochę podejdzie do realizacji zadań w Ministerstwie Cyfry.
Jeżeli już kobiety wywołaliśmy do tablicy, to tak krótko chciałabym się odnieść do inicjatywy Barbary Nowackiej, która w ramach projektu Ratujmy Kobiety walczyła wczoraj o to ratowanie kobiet. Ostatecznie nie skierowano tego projektu do prac w komisji, ale konstatacja jest taka, że nawet opozycja uznała, że nie ma przed czym tych kobiet ratować. Wręcz Włodzimierz Czarzasty na swoim Twitterze w sposób bardzo nieparlamentarny, nie mogę tego tweeta zacytować na antenie naszym słuchaczom, ale w sposób bardzo taki niecenzuralny zwrócił się do swoich kolegów z opozycji. To jest przed czym ratować kobiety,
panie redaktor,
czy nie?
To jest to, o czym też mówiliśmy, że opozycja bardzo często ulicą za granicą próbuje podważyć rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak przychodzi co do czego, to dzieli się, nie wie co robić. Przecież gdyby opozycja wczoraj zagłosowała za tym, o czym mówi od 2 lat, wprowadzając bardzo często w błąd Polki w kwestiach związanych właśnie z prawem, o którym mówimy, to dalej byłby rozpatrywany w parlamencie ten projekt. Żeby było jasne, ja jestem absolwentem Liceum Katolickiego w Szczecinie. Ja mam poglądy takie, że uważam, iż to prawo powinno zostać zaostrzone. Ale także w kampanii wyborczej szedłem z takim postulatem, że wszystkie ustawy, które są aktami obywatelskimi, powinny w komisji być rozpatrywane i wczoraj, pomimo tego, że jestem przeciwny liberalizacji prawa aborcyjnego, i chciałbym to, bo ja bardzo jasno podkreślić, że jestem przeciwny, głosowałem za tym, żeby nie odrzucać tego w pierwszym czytaniu, żeby była rozmowa, żeby ci wszyscy, którzy podjęli się temu zbieraniu podpisów, może także, żeby porozmawiać z nimi podczas komisji, żeby bardzo często podczas takich rozmów przecież można kogoś przekonać, że jednak nie do końca ma rację. I chciałem, i wtedy głosowałem za tym, żeby to czytanie odbyło się w komisji, żeby ta debata się odbyła, pomimo tego, że jestem całkowicie przeciwny liberalizacji tego prawa do aborcji. I pani redaktor, jednakże widzi pani, to o czym pani mówiła, opozycja także nie potrafiła się zmobilizować. Są całkowicie niewiarygodni w tym, co mówią. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, ale mieliśmy w Koszalinie taką sytuację, że do radia Koszalin, zresztą to było w internecie szeroko komentowane, pan poseł, szef Nowoczesnej w regionie w ostatnim czasie wysłał kartkę świąteczną życząc wesołych świąt wielkanocnych. I naprawdę, pomimo tego, że mieliśmy święta Bożego Narodzenia, to są osoby, które nie są zdolne do kierowania państwem, do podejmowania decyzji, ale my nie powinniśmy się usypiać, powinniśmy prowadzić dalej taką politykę, jaką prowadzimy. Polacy według sondaży, ale nie tylko według sondaży, bo ja bardzo często odwiedzam powiaty, z których zostałem wybrany jako poseł, Choszno, Drawsko, aż po Koszalin i Sławno. I naprawdę Polacy bardzo często przychodzą na te spotkania, takie osoby, mieszkańcy regionu, którzy nigdy nie przychodzili na spotkania z politykami i dziękują za to, że w końcu ktoś ich nie oszukał i realizuje program, który obiecał. I bardzo się z tego powodu cieszę. Napawa nas to do dalszej pracy, ciężkiej pracy i mam nadzieję, że także w niedługim czasie będą dobre wyniki Prawa i Sprawiedliwości w naszym regionie efektem tego właśnie właśnie, że będziemy dalej realizować nasz program.
Czas nas nieubłaganie goni, ale jeszcze szybkie pytanie na koniec. Czy ten ruch i ferment, który zainicjowała ostatnio Barbara Nowacka i to, że Włodzimierz Czarzasty co rusz zabiera głos, chociaż jego wypowiedzi wskazują ciągle na niedojrzałość ogromną tego polityka, ale czy to wszystko oznacza, że lewica próbuje wrócić do gry, czyli przekroczyć poziom progu wyborczego?
Na pewno jest grono osób, które chętnie będą głosowały na lewicę, mają takie poglądy.
Myśli pan, żyjemy, że ciągle jeszcze są takie osoby?
Żyjemy w państwie demokratycznym i myślę, że każdy ma prawo do swoich poglądów. Oczywiście.
Ale czy są jeszcze osoby, które rzeczywiście utożsamiają się na przykład z SLD Włodzimierza Czarzastego? Czy są osoby, które utożsamiają się z inicjatywą Barbary Nowackiej zawężoną tylko i wyłącznie do kwestii aborcji, o której mówiliśmy?
No pani redaktor, nie znamy także programów tych partii, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość szło z konkretnym programem. My odrobiliśmy lekcje, robiliśmy mnóstwo debat, gdzie mówiliśmy o tym, jakiej Polski chcemy. Dziś słyszymy ze strony totalnej opozycji, że negują wszystkie pomysły Prawa i Sprawiedliwości, nawet jak one by były bardzo dobre dla, a są przecież bardzo dobre dla społeczeństwa. Wszystko jest krytykowane, to po pierwsze, i nie ma żadnych pomysłów, no także SLD dziś nie ma w parlamencie, więc tak naprawdę nie wiemy, kto jest dzisiaj liderem tej partii, bo przecież kto byłby w kierownictwie klubu parlamentarnego, jakie byłyby pomysły oprócz tego pomysłu pani Nowackiej. Także na pewno w takiej sytuacji te skrajne poglądy zawsze się uwidaczniają i są ukazywane. Myślę także, że wszyscy ci, którzy mają takie lewicowe, ale w tym prosocjalnym rozumieniu podejście.
A prosocjalne kwestie to już Prawo i Sprawiedliwość zagospodarowało świetnie.
Mogą zawsze wspierać Prawo i Sprawiedliwość i my także, tak jak pan premier Morawiecki mówił ostatnio w swoim exposé, nie chcemy być rządem żadnej ideologii. Chcemy być rządem, który realizuje po prostu obietnice i realizuje ten program, który Polacy wybrali i chcą, aby była kontynuacja.
I tu stawiamy kropkę, drodzy państwo. To był Paweł Szefernaker, przyszły wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.
Życzymy dobrego dnia.
Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Szczecina i regionu.
Do usłyszenia.